Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Agata Zalewska. A z nami w studiu goście, którzy od lat parają się jednym z najstarszych sportów, które wymagają precyzji, siły i skupienia. Ta dyscyplina wymaga zarówno treningu fizycznego, ale i stymulacji mentalnej. Łucznictwo, bo właśnie o nim mowa, dla naszych bohaterów okazało się nie tylko strzałem w cel, ale i strzałem w przyszłość na równych zasadach.
Czas zuchwałych.
A dziś moimi gośćmi są paraolimpijczycy, wielokrotni zdobywcy medali drużynowych, jak i indywidualnych w łucznictwie na wózkach, prezes Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji Start Piotr Jacniacki oraz zawodnik Piotr Sawicki. Cześć.
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 Panowie, mówi się, że łucznictwo to sport dżentelmenów i w sumie trudno się z tym nie zgodzić. Ta dyscyplina ma coś w sobie takiego szlachetnego, jak tak zaczęłam trochę czytać.
Tak, no przede wszystkim to jest, jak każdy sport dżentelmenów, to jest walka ze swoimi słabościami. To nie jest pokonywanie przeciwnika w sensie, żeby go w jakiś sposób zniszczyć, tylko to jest walka
z samym sobą.
Z samym sobą, tak. To jest walka ze swoimi słabościami, to jest dążenie do tego, żeby być lepszym, żeby osiągać coraz lepsze wyniki, żeby po prostu doskonalić siebie jako człowieka, zarówno od strony fizycznej, jak i mentalnej, bo chodzi też o to, żeby właśnie wypracować sobie tą umiejętność skupienia się, skoncentrowania, tej takiej determinacji na wynik. No ktoś porównał to łucznictwo do medytacji, bo są to powolne ruchy, które trzeba wykonywać precyzyjnie, w odpowiednim napięciu, z odpowiednią siłą i równie tak jak gdyby dostojnie i elegancko wypuszczać tą strzałę, żeby bez szarpania, bez takiego zbędnego napięcia, tak?
Ja nawet jak słuchałam jakiegoś wywiadu z łucznikiem, to powiedział, że dla niego ten stan skupienia, koncentracji jest ważniejszy niż cel.
To znaczy ważne jest to, jak się przygotowuje do strzału, jak się oddaje strzał, bo jeżeli to wszystko jest zrobione jak należy, to wtedy ta strzała nie ma innego wyjścia. Ona musi trafić tam, gdzie trzeba. Tak, to myślę, że no najlepiej tarczy. Powie o tym Piotr Sawicki czterokrotnie.
No właśnie, mamy dwóch Piotrków, także mi będzie łatwiej, ale państwu może będzie trochę trudniej w rozróżnieniu, ale zaraz przyzwyczajmy się do głosów. No właśnie, bo jeszcze ten sport dżentelmenów kojarzy mi się z czymś takim, żeby sobie panowie za bardzo rąk nie ubrudzili.
Z tego, co pamiętam, kiedyś obowiązywały nawet podczas zawodów białe stroje. No teraz już może tak odchodzi się od tego, ale tak jeszcze z tego, co widzę, niektórzy zawodnicy się tak ubierają.
Mm-hmm, ale jest to rzeczywiście czysty sport?
No myślę, że tak, bo tutaj tak jak Piotr mówił, tutaj jest walka bardziej z samym sobą na układzie mięśniowym. No to przede wszystkim. No. I też ten sport uczy pokory.
A dlaczego uczy pokory?
Nie zawsze się wygrywa.
No to jak w każdym sporcie.
Jak w każdej dyscyplinie. Medale są trzy, a zawodników do tych medali jest wielu. I tutaj myślę, że wygrywają ci, co największy spokój, opanowanie, powtarzalność.
Słuchałam też takiego wywiadu i tam powiedział, nie wiem czy kojarzycie, Adam Radziun, taki zawodnik, łucznik z Warszawy. No w każdym razie on powiedział, że wielokrotnie zdarza się w tej dyscyplinie, że osoby niepełnosprawne radzą sobie lepiej niż zawodnicy zdrowi.
Mnie kilka razy się udało się wygrać z pełnosprawnymi zawodnikami. Także.
Tak, niepełnosprawność powoduje, że musimy, ciało odmawia nam posłuszeństwa i cały czas musimy skupić się nad tym, żeby to kontrolować. No ja akurat mam stwardnienie rozsiane i choroba zabiera mi zarówno zdolności takie fizyczne, jeżeli chodzi o siłę mięśniową, męczliwość, jak również zdolności psychiczne, to możliwość koncentracji. Dla mnie łucznictwo jest przede wszystkim formą rehabilitacji i po to przyszedłem do łucznictwa, żeby właśnie ćwiczyć i ciało, i umysł, bo choroba zabiera mi jedno i drugie. Po mniej więcej 2 latach no, te wyniki były na tyle dobre, że dostałem się do kadry narodowej osób niepełnosprawnych. i miałem okazję kilka razy reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Raz udało mi się przywieźć nawet srebrny medal z zawodów halowych Berlin Open.
To bardzo szybki sukces w takim razie, bo gdzieś przeczytałam, że z tym trzeba się liczyć, zaczynając właśnie przygodę z łucznictwem, że wyniki przyjdą po długich latach treningów.
Tak, Piotrek Sawicki powiedział mi, jak zaczynałem to, mówi, że najtrudniejsze jest pierwsze 10 lat. Ja już jestem za połową, bo już 6 lat strzelam. Także jeszcze 4 i będzie z górki.
Naprawdę.
Taką mam nadzieję, że będzie z górki. No ja zacząłem przygodę z łucznictwem i ze sportem w wieku 45 lat. Także też jest tak, że powiedzmy po 35 roku życia już zaczynają się zmiany, które człowiek zaczyna się zwijać od strony takiej fizycznej, tak? Że ta wydolność spada, no co widać po tych sportach wyczynowych, tak? Czy piłkarzach, no oni często kończą kariery w tym wieku. Więc tutaj no mam nadzieję, że łucznictwo, zdarzają się łucznicy, którzy i po 60 robią dobre wyniki. Mam nadzieję, że to będzie i moim udziałem, że w późnym wieku również będę w stanie funkcjonować jako zawodnik i osiągać jakieś zadowalające wyniki.
A udało ci się wygrać właśnie ze zdrowym zawodnikiem w karierze?
Tak.
Czyli to się zdarza.
To się zdarza.
Bo bardzo często właśnie jest takie sformułowanie przy łucznictwie, równość szans, że to jest taki sport, który rzeczywiście opiera się na tych zasadach fair play i na równości.
Znaczy to jest jeden z niewielu sportów, w których faktycznie zawodnik niepełnosprawny może nawiązać równą rywalizację z osobami sprawnymi, bo powiedzmy sobie w bieganiu czy w innych dyscyplinach.
Muszą być oddzielne kategorie po prostu.
Tak. To są te kategorie. No nawet mamy tak, że jesteśmy członkami Polskiego Związku Łuczniczego i jeździmy na zawody z osobami pełnosprawnymi. Tak? My często rywalizujemy z osobami pełnosprawnymi. Większość dyscyplin paraolimpijskich to są dyscypliny, w których na przykład zawody parapływackie to są i rywalizują tylko osoby niepełnosprawne. Nie ma tego tej wspólnej rywalizacji zdrowych i niepełnosprawnych, no bo dysproporcja tutaj jest olbrzymia.
My jesteśmy na tych samych zasadach, co i pełnosprawni, także walczymy na tych samych obiektach, w tym samym czasie oddajemy strzałki, także tu nie ma jakiejś taryfy ulgowej. To.
A łuk? Jest łuk, ten sam?
Waga łuku, no to jest względem mniej więcej 3 kilo. Ale chodzi o siłę naciągu.
Że to jest równowartość tego właśnie 20 kilo.
Tak, są zawodnicy, co ciągną na przykład pod 50 funtów, no to jest przełożenie ponad 20 kilogramów. No duże to są obciążenia. Przełożyć to na kilogramy taki trening, no to przerzuci się przez plecy kilka ładnych ton, także.
Jak przeczytałam, łucznictwo jest dyscypliną paraolimpijską od 1960 roku, czyli już od 64 lat. Z moich rachunków wynika, że jest starsza od was w takim razie. Czy wobec tego początki z tym sportem były całkowicie zamierzone i świadome, czy to był czysty przypadek, że tutaj trafiliście?
No znaczy, u mnie to było tak, że kończyłem szkołę w Konstancinie i tam miałem jakieś pierwsze spotkanie z łucznictwem. Po jakimś czasie zabrali nas tam na Mistrzostwa Polskie do Kielc.
A jaką szkołę w Konstancinie to było?
Zawodowo kończyłem elektromechanikę, ale już jako osoba niepełnosprawna. Zabrali nas tam do Kielc, żeby zobaczyć, jak takie mistrzostwa halowe wyglądają. Tam spotkałem kolegów z Lublina i po szkole zgłosiłem się do Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji w Lublinie.
I od razu pykło?
I tak jestem już od blisko 30 lat. To.
I też od razu tak szybko te sukcesy
nie,
przyszły?
Nie, to tak jak Piotr mówił, to wyszkolenie zawodnika, nauczenia podstaw techniki strzelania jest do 2 lat. A później to już jest indywidualna sprawa zawodnika, czy on to wykorzysta, czy poświęci się temu i będzie chciał zdobywać medale, czy po prostu to różne, dużo czynników jest na to, żeby czy ktoś chce coś osiągnąć, czy bardziej tylko spotkać się na zawodach.
Czyli trochę przez przypadek trafiłeś, można powiedzieć.
No, myślę, że tak. Uciekałem przed pieluchami, bo syn mi się rodził. I trzeba było uciec z domu. No, teraz już syn ma 30 lat, pieluch mu nie trzeba zmieniać, ale ale nadal jestem w klubie, także.
U ciebie to był przypadek? Czy...
Ja szukałem jakiejś aktywności takiej. Wcześniej, jak zaczęłam się niepełnosprawność, to tak trochę jak gdyby zaniedbałem się. Zacząłem się ruszać najpierw na wózku, potem handbajkiem jeździłem. Zrzuciłem 20 kg, ale te wyniki w handbajku były coraz gorsze. Więc widziałem, że tutaj nie osiągnę w sporcie żadnych rezultatów. No bo to stwardnienie rozsiane to jest też męczliwość, więc te sporty wyczynowe odpadały. I akurat tak się złożyło, że spotkałem u fryzjera kolegę Przemka Kucharczyka, który pyta się, czy to twój wózek stoi pod fryzjerem, bo ja jeszcze wtedy byłem w stanie wejść sam. Powiedziałem tak, mówię, łucznictwo, fajna rzecz, przyjdź na trening. No i przyszedłem na trening. No i tak zostałem już na tych treningu.
A wcześniej byłeś typem sportowca?
Jeszcze to znaczy, jako młody człowiek pracowałem dużo fizycznie, powiedzmy sobie, i tak w wieku 14-15 lat uprawiałem zapasy w stylu wolnym. Nawet tam byłem wicemistrzem województwa lubelskiego w tych zapasach, także jakaś tam
aktywność
fizyczna była, no bo dużo pracy takiej fizycznej. Potem studia, praca, dzieci, dom, to tak pracowałem jako przedstawiciel handlowy, więc dużo miałem z zakółkiem, za biurkiem, no stąd przybrałem też na wadze. Ten brzuch tatusiowy już się zaczął robić taki przeszkadzający, to zacząłem się ruszać, ale się okazało, że z tym ruchem u mnie coś jest nie tak. Robiłem pajacyki, żona mówi, coś jakieś dziwne te pajacyki, ta noga tak nie byłem w stanie robić. No myślałem, najpierw byłem u ortopedy, znaczy u reumatologa, bo kolano mnie bolało, potem ortopedy. No i pierwszy neurolog, który mnie zbadał, to wyszło, że jest jakieś tam uszkodzenia centralnego ośrodka nerwowego i na rezonansie magnetycznym wyszło, że mam uszkodzenia właśnie demilizacyjne. No i to tak, jeszcze pracowałem przez 10 lat, walczyłem z tą rzeczywistością, ale w pracy też mi powiedzieli, albo pracujesz, albo idziesz na rentę. Także też już nie dawałem rady w pracy, przeszedłem na rentę.
Myślałeś o tym, że w ogóle zacznie się twoja jakaś przygoda ze sportem w takim razie? Jeszcze w tamtym czasie, kiedy usłyszałeś...
Aktywny.
No bo myślę, że taki na początku to jest taki wyrok, nie? Jak się słyszy taką diagnozę.
Tak, ale takim impulsem było też rodzina dla mnie, żona. Planowaliśmy wyjazd nad morze. Ja bo już taki byłem też trochę zrezygnowany, załamany, bo to trzeba się pogodzić z tym, że człowiek nagle traci wszystko. Pieniądze, tą sprawność, tak? To funkcjonował człowiek, dość aktywny tryb życia się prowadziło. No i jechaliśmy nad to morze i żona mówi, nie będziesz siedział, mówię, ja was zawiozę, ale mówię, nie będę tam nigdzie łaził, bo nie jestem w stanie, tak? Nie będziesz łaził, kupimy ci wózek i będziesz jeździł. No i jak kupiłem ten wózek, to powiedziałem, no nikt mnie nie będzie popychał, tak? Zacząłem na tym wózku się ruszać i tak właśnie zaczęła się moja aktywność. Potem ta aktywność przynosiła efekty, zacząłem zrzucać tą wagę, to kupiłem sobie tego handbajka. No miałem taki rok, że przejechałem prawie 3,5 tysiąca kilometrów na nim. Także jeździłem 2-3 razy, 3 razy w tygodniu po 30 kilometrów i to mi dawało frajdę i efekt taki, że lepiej się czułem też, tak? Bo w tej niepełnosprawności też jest tak, że jeżeli człowiek siądzie i nic nie robi, to cały organizm gorzej funkcjonuje, tak? Jelita się rozciągają. To wszystko nie pracuje tak, jak trzeba. Ten ruch fizyczny spowodował, że ja zacząłem lepiej się czuć.
Piotr, wcześniej też myślałeś, że możesz jeszcze zacząć jakiś sport i osiągać jeszcze dodatkowo sukcesy?
Znaczy ja to tak podobnie jak Piotr. Przed wypadkiem to jeszcze boksowałem w Awie Świdnik jako tam dzieciak. Później wypadek, później szkoła.
A jaki to był wypadek?
No taki...
Komunikacyjny czy...?
No coś takiego. Także później siadłem na wózku, odnalazłem się tutaj w Lublinie, w klubie.
Ale po wypadku, jak już wiedziałeś, że nie będziesz mógł chodzić, to przypuszczałeś, że...
Nie, to nie
że
było
wejdzie
tak,
w sport
na
w
początku
twoje życie?
To u mnie to było zmiana. No tak Piotr się dowiedział, przyswajał się do tego.
Ile miałeś lat?
14. A u mnie to było z dnia na dzień, także świat się obrócił.
Tak, bo tutaj u Piotra to była postępująca sprawa.
I u mnie to było
Więcej czasu do... Tak. Chociaż miałem okazję, nie wiem, czy jest łatwiej, ale...
A u mnie kwestia od razu była załamania. Co dalej?
Jeszcze u 14-latka.
No, praktycznie u dziecka. No.
Rodzice? No. Rodzina pomogła, tak? Że
no mama się tam starała jak najbardziej. Później szkoła, zobaczyłem, że to jednak się da jakoś funkcjonować na tym wózku. Dążyłem do tego, żeby... No, początki były trudne, no bo to nawet z ubieraniem to było coś ciężkiego, żeby tam... Ale też zacząłem się wstydzić, żeby mnie mama ubierała, no to zacząłem sam się ubierać. No, wolniej to było, ale jakoś nauczyłem się życia na tym wózku, także... No i później sport doszedł. Po jakimś tam czasie zaczęło to, zaskoczyło to, no także...
No i jesteście. Dziś moimi gośćmi są łucznicy Piotr Sawicki z Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji Start oraz prezes tego centrum Piotr Jacniacki.
Czas zuchwałych.
Łucznictwo można uprawiać w różnym stopniu niepełnosprawności i wy jesteście zawodnikami w jakiej klasie?
W tej chwili są w dwóch kategoriach się startuje. Mhm. To jest kategoria W2, czyli osoby na wózkach i stojący, to oni strzelają razem.
Są połączone,
open. Kategoria mhm. Open. Jest kategoria W1. I ja startuję w tej kategorii W1, gdzie trzeba mieć taką niepełnosprawność czterokończynową. Czyli trzeba mieć uszkodzone funkcje nóg, kręgosłupa i ramion w odpowiednich proporcjach. Tam 50%, 50 punktów za nogi, 15 za kręgosłup i 25 na ręce. Także, a Piotrek startuje w kategorii W2.
Open, czyli...
Open razem ze stojącymi.
Kiedyś właśnie była W2 grupa, gdzie startowali tylko osoby na wózkach, a Open była stojąca.
Trudno sobie trochę wyobrazić strzelanie z łuku w momencie, kiedy ma się takie ograniczenia czterech kończyn.
No są osoby, które strzelają nie mając dwóch rąk i strzelają tylko z nóg.
To widziałam.
Nawet oni wygrywają. Właśnie oni strzelają z łuku bloczkowego, bo łuk bloczkowy w stosunku do klasycznego różni się przede wszystkim tym, że ma inną charakterystykę naciągania. Przy łuku klasycznym, czym dłużej naciągamy, tym ten opór łuk stawia większy. W łuku bloczkowym jest tak, że ten opór jest na samym początku, a potem jest przełamanie, gdzie jest lżej utrzymać. Więc można dłużej celować, oddawać precyzyjniejsze strzały i to strzelanie z tego łuku jest jak gdyby dokładniejsze. Ale dzięki temu, że właśnie ten łuk bloczkowy nie wymaga takiego silnego napięcia na samym końcu, mogą też z niego korzystać właśnie W1, czyli osoby z porażeniem czterokończynowym z niedowładem. Albo osoby, które strzelają z jednej ręki na przykład, tak? Trzymając, jak gdyby spuszczając strzałę ustami czy w jakiś inny sposób.
Jak tutaj mówisz o strzelaniu stopami, ustami, za pomocą też ust, to niejednokrotnie w takim razie osoby niepełnosprawne w tym sporcie stają się osobami bardziej pełnosprawnymi niż ludzie zdrowi.
To się zgadza. No właśnie ten sport...
zakres możliwości w swoim ciele. Tak, to jest paradoksalne.
Sport pozwala w momencie, kiedy się to uprawia, pozwala zapomnieć o tym, że jest się osobą niepełnosprawną. Jest się aktywnym, rywalizuje się na równi i wtedy nie myśli się o tym, że mamy ograniczenia, tak? Bo jesteśmy w stanie funkcjonować tak samo jak zdrowe osoby.
Mhm. Piotr, dla ciebie jest ważniejszy wynik, to właśnie ta rywalizacja sportowa, czy to jest właśnie jakaś taka forma rehabilitacji, ta droga do sprawności większej? Na początku może.
Na początku to była na pewno rehabilitacja jakaś taka zabawa z tym, ale jeżeli przychodzą już później wyniki, no to dąży się do jak najlepszego strzelania.
Odzywa się ten duch jednak sportowca.
Tak, no to jest dużo poświęcenia, bo nawet i życie prywatne, był czas taki, że u mnie życie rodzinne było podporządkowane ucznictwu.
Jak często miałeś treningi?
No, treningi 3-4 razy, 5 razy w tygodniu, ale to jeszcze dochodzą wyjazdy, zawody. I także tu żona chciała coś zaplanować, no niestety nie ma mnie. No.
Kawał świata przecież też zwiedziliście, nie?
Przez to. I dzięki temu, no faktycznie kawałek świata zwiedziłem. Także myślę, że nie stać by mnie było na to, żeby być dwa razy na Chińskim Murze, czy w Korei, czy... No to drogie raczej wycieczki, no.
Czyli żona czasami zatrzymywała w domu, mówiła, znaczy, że
na początku, się buntowała, ale później no, już musiała się przyzwyczaić do tego, bo to jest, nie oszukujmy się, no to ja z tego i był okres, że żyłem, to była moja praca, bo ja miałem płacone czy stypendia ministerialne, czy tutaj od prezydenta Lublina też miałem stypendia. Także to była forma mojego utrzymania. No.
A teraz? Jak to wygląda? Można
teraz
z tego wyżyć?
Ja już jestem na schyłku kariery. No to jest ponad 30 lat w tym. Żona mi czasami mówi, że no ale co ja będę robił, jak ja przez 30 lat w kieracie takim jestem, że wstaję, budzę się, no trzeba by było postrzelać. No to tak się robi w głowie. No. To już jest już nawyk taki. No. Wiadomo, stypendia się dostaje tylko za miejsca medalowe, czy tam do 8 miejsca w świecie, czy w Europie. No i trzeba było ten poziom utrzymać.
Żeby, no to dobra motywacja, nie? Też.
Ale jeżeli też jak się myśli o pieniądzach, to też działa to...
Odwrotnie w sporcie.
Odwrotnie, bo to jest takie ciśnienie, że można coś stracić, może być, ale można coś stracić. No bo...
Nie może być to główny cel, tak?
Nie. Presja jest na to, no wiadomo, czym jest się wyżej, to ma się więcej do stracenia, tak?
Jasne.
Dokładnie.
I to jest, presja na to jest olbrzymia. No to dlatego tu jest walka przede wszystkim właśnie z samym sobą. Tu trzeba się poradzić sobie z tą presją, z oczekiwaniami innych. I często ta presja jest, zabija. Ale osoby niepełnosprawne na co dzień radzą sobie, muszą sobie radzić z wieloma przeciwnościami i tak gdyby ta odporność psychiczna tych osób niepełnosprawnych jest duża.
No właśnie, tutaj Piotr, wspomniałeś, że na początku tak trudno było nawet się ubrać, bo co było dla was najtrudniejsze na samym początku? To wyjście z domu i przełamanie tych swoich ograniczeń i w ogóle pomyślenie, że ja mogę to robić? Czy sam sport stanowił największe wyzwanie?
A u mnie to było tak, że to ja akurat miałem ten wypadek w 1988 roku. To jeszcze społeczeństwo nie było przyzwyczajone do
osób niepełnosprawnych nawet.
Patrzenia na osoby niepełnosprawne. Ja pamiętam swego czasu, jak jeździłem na trening, to nie był najcięższy trening. Dojazd i powrót do domu był najgorszy. Bo było minus 18 stopni. W tamtych latach czekać na autobus, i to nie autobus, jakiś autosan z przodu.
Niskopodłogowy, tak.
Nie było. Proszenie ludzi, żeby mnie ktoś wrzucił do tego autobusu, a później wyciągnął. Czasami było tak, że ja półtorej godziny czekałem na odpowiedni autobus, co bym mógł się załadować do niego.
Ale to pokazuje, jaką miałeś determinację, też niesamowitą.
To dojazd, zrobienie treningu i później powrót. Jeszcze w lecie to można sobie posiedzieć na powietrzu do godziny 21. Ale jak trening się kończył o 18 w zimie, gdzie zimno jest, i czekać półtorej godziny na autobus. To było
wyzwanie.
Ja musiałem się ruszyć, no bo miałem taką potrzebę, że muszę pojechać na trening i zrobić ten trening. No.
Czyli faktycznie to wszystko, co było dookoła, było dla ciebie trudniejsze niż samo znalezienie się na hali i ćwiczenie i trening?
Na pewno. W tamtych czasach na pewno. Ja pamiętam, ja wspominam jeszcze, była pani prezesowa Bożena Tatarczak. Ta się zdziwiła, przyjechałem na trening, ja miałem odmrożone dłonie. Jeden wielki bąbel. Cofnąć się do tamtych czasów, co ja musiałem zacząć funkcjonować na wózku, to było masakra. No. Nawet sprzęt ortopedyczny nie był przystosowany.
No teraz wchodzi się na Street View i widać, jaki jest układ, i można sobie zobaczyć. Ja często, jak jadę w nowe miejsca,
ale cały czas
sprawdzam.
Jest to konieczne.
Tak, sprawdza się, jakie są bariery architektoniczne, czy gdzie się da zaparkować, gdzie się da wyjechać, gdzie się da wjechać. A propos tego, co Piotrek mówił o tym jeździe w zimie, to też słyszałem, że Piotrka Sawickiego to widzieli tylko głowę, że jedzie, bo tyle było śniegu nasypane, że tylko było widać, że jakaś głowa jedzie spod tego śniegu, tak? A tu się okazało, że Piotrek na trening przyjechał.
Ja zwalniałem trolejbusy, no tutaj od Parku Ludowego do... Bo ja nie mogłem jechać chodnikiem, bo było pół metra śniegu. To ustawiałem się wózkiem w kolejne, gdzie trolejbusy wyjeździły i tędy jechałem.
Ulicą.
Pipczał nam. Ja zaraz. I tak zwalniałem autobus. No przecież rozjechać mnie nie rozjedzie. No, ale jakoś musiałem się dostać do klubu. No.
Musiałeś, chciałeś, to naprawdę, bo to pokazuje,
no i to zaczęło,
jak tobie
to zaczęło
zależało
później
niesamowicie
procentować. To jakoś zaczęło, no wiadomo, ułatwił mi drogę do medali Marek Olszewski, mój klubowy
trener
mm. gdzie bardzo fajna postać, także starał się jak na najlepiej dla mnie. No, no i myślę, że ułatwił mi tą drogę do medali, bo...
Ale ktoś musiał pracować nad waszą psychiką? Czy to jakoś no samo naturalnie jednak przyszło? Czy ktoś wam pomógł w tym, żebyście mogli uwierzyć w siebie, żebyście mogli aż tak bardzo chcieć?
Znaczy systematyczność, powtarzalność, czucie mięśniowe, to jest najważniejsze. A później, jak się zdobywa już te medale, no to zaczyna włączać się głowa, gdzie bardzo często przeszkadza to.
Głowa przeszkadza?
Głowa przeszkadza przy strzelaniu, bo jak za dużo się myśli, a to wystarczy tylko kontynuować to, co się robi na treningach.
Czyli najważniejsze jest, żeby wyłączyć myślenie?
Realizować to, żeby nie zaburzać
tego
rytmu. Albo
żeby było tylko zafiksowanym na jednym po prostu, na tym, co teraz robisz.
Tak jest. To jest...
Tak jak powiedziałem, to jest forma takiej medytacji trochę. To trzeba po prostu się wyłączyć na inne bodźce, skupić na tym, co się robi. Tak? W momencie, kiedy mamy trudności z wyłączeniem tej rzeczywistości, czy wchodzą nam sprawy do załatwienia, niezałatwione, no tak jak kobiety wychodzą i myślą, czy wyłączyłam żelazko, czy to zrobiłam, czy tamto, czy ewentualnie jakieś sprawy niezałatwione wracają do nas podczas treningu, to strzelania nie ma. Teraz jest pomoc psychologów, tak, i tam na zgrupowaniach kadry mieliśmy pomoc osób, które zajmują się psychologią sportu. No ale wcześniej, tak jak Piotrek zaczynał, to takiej
w ogóle
pomocy nie
było.
Tak?
To trzeba pomarzyć. Ale to nawet prawda, w sportach, gdzie są zdrowi zawodnicy, to też się o tym w ogóle nie mówiło.
Trzeba być silnym i robić swoje. Tak? To...
Ja zacząłem sobie stawiać, sam sobie wewnętrznie pułapie. Jeżeli zdobyłem Mistrzostwo Polski, to dlaczego mam nie sięgnąć po Mistrzostwo Europy?
Największe wasze sukcesy właśnie to było...
Znaczy u mnie to chyba było 2012 Mistrzostwo Świata w mikście z Mileną Olszewską w Tajlandii, w Bangkoku.
W mikście, czyli właśnie w takich drużynowych, mieszanych, dziecko, kobieta
i
mężczyzna.
Tak. Złoty medal Mistrzostw Świata, żeśmy wywalczyli. Miałem tam kilka wicemistrzów Europy. Więcej miałem takich medali drużynowych, jak indywidualnych. No i chyba z paraolimpiady miałem najwyższą lokatę, to w Rio. 6. miejsce.
Mm-hmm. Mówi się, że właśnie łuk i strzała, one same z siebie oddadzą idealny strzał, ale...
Ale zawodnik przeszkadza.
Zawodnik przeszkadza, dokładnie.
Jak nie będzie przeszkadzał, to ten łuk sam.
Jak to rozumieć?
Wszystkie przyruchy, które nie będą powtarzalne, to są zaburzenia strzału. Bo nawet zawodnik, brzydko strzelając, jeżeli powtórzy to ileś tysięcy razy, to jest wtedy... korekta celownika i da się ustawić to wszystko.
Najtrudniejsza jest ta precyzja na samym początku? Co wymaga największego?
No, dla mnie to najtrudniejsze było na początku od strony fizycznej, tak? Bo no ja zaczynałem to ucznictwo w późnym wieku. Miałem 45 lat i tu się nagle zaczyna używać mięśni, których normalnie człowiek nie używa. Tak?
Pewnie przekonałeś się, że masz mięśnie, o których wcześniej nie wiedziałeś.
Tak, no ja tak na dobrą sprawę przez to funkcjonowanie czy pracę za biurkiem, za komputerem miałem nawet problem, żeby odpowiednią pozycję uczniczą przyjąć. Tak? Nie byłem w stanie głowy wyprostować w taki sposób, bo już taki był przykorcz w tym odcinku szyjnym, że miałem głowę do przodu i nadciągałem łuk przed sobą, więc nie byłem w stanie odpowiedniej techniki zrobić, bo ten układ taki mięśniowo-szkieletowy, on musiał się jak gdyby naprawić. W tej chwili mam dużo lepszą postawę, jeżeli chodzi o postawę taką właśnie, kręgosłup się lepiej trzyma i jestem w stanie zrobić to tak jak trzeba. Także to mnie bardzo zrehabilitowało.
No właśnie, a czy bywają takie momenty, że na tym etapie czasami czujesz, że masz większą sprawność niektórych mięśni niż przed tym, jak zacząłeś chorować?
Tak, na pewno. Tak? Tak jak mówię, ja też nawet zauważyłem, że przed łucznictwem, jak siedziałem przy stole, to byłem mocno zgarbiony i jeżeli chodzi o ta głowa była opuszczona, klatka zapadnięta, to wszystko się troszkę poprawiło. No nie jest tak idealnie, bo cały czas jakaś spastyczność jest jednak...
No i choroba postępuje.
Funkcjonowanie, tak. I funkcjonowanie na wózku to jednak powoduje, że to się jednak człowiek gnie do przodu, nie tak jak powinien. Ale ja to robię przede wszystkim, żeby zatrzymać postęp choroby.
Wyniki są drugorzędne.
One są ważne. W tej chwili mam problem z tymi wynikami, ale cały czas funkcjonuję i będę funkcjonował w tym łucznictwie, ile tylko, na ile tylko mi pozwoli organizm, będę to uprawiał, bo to przynosi mi korzyści takie fizyczne. Tak? Lepiej się po tym czuję, to mnie usprawnia.
A dla ciebie, Piotr, co było najtrudniejsze? To właśnie skupienie, to żeby jednak ta strzała powędrowała tam, gdzie chcesz, czy właśnie taki fizyczny aspekt tego sportu?
Znaczy fizycznie to ja może byłem przygotowany do tego. Sprawną mam na tyle górę, żeby sobie poradzić z tą twardością, dajmy na to, łuku. Bardziej to może było koncentracja takiego, początki takiej koncentracji, żeby powtórzyć ten strzał, żeby był jednakowy, żeby to procentowało na tarczy, no. Tyle, że człowiek nie jest robotem, no nie odda.
Nie jest zaprogramowany na
to. To raz, następno...
Nie da się chyba dwa razy takiego samego strzału wykonać. Tak mi się...
Mięśnie się męczą. Tutaj układ kostny się zmienia. To łuk jest w napięciu, tak? Cały czas nas ciągnie. Ciągnie nas 20 kilo, musimy utrzymać na jednej ręce i 20 kilo ciągniemy w drugą stronę, tak? I to całe naprężenie trzeba utrzymać i w sposób taki, jak gdyby bez żadnych przyruchów oddać strzał przy tym napięciu.
No bo przecież jest takie normalne, że mięśnie zaczynają w pewnym momencie drżeć, prawda?
Te osoby, które zaczynają w łucznictwie, tak to wygląda właśnie.
Na pewno się zmęczą. To mówimy o postawie łuczniczej teraz.
Tylko.
Ale do tego jeszcze dochodzą warunki atmosferyczne.
No właśnie, każdy wiatr przecież, każdy...
Deszcz, wiatr nie przerwał zawodów. Dopiero przerwą zawody, jeżeli będą pioruny.
Mhm. Musicie przewidzieć, jak ta strzała poleci w takim razie?
No wtedy musimy korektę robić celownikiem. No ja pamiętam, strzelałem na zawodach, nie pamiętam, czy w Hiszpanii, czy gdzieś na jakiejś... Była ściana deszczu. Jak strzelałem, to za strzałką to szedł taki warkoć, jakby ciągnął to. Jakby strzałka przez wodospad przelatywała. No. I tym sposobem taka ściana deszczu była. Ja byłem, walkę miałem o brązowy medal i w tym momencie mi trener powiedział, weź celownik pół centymetra w dół. Przesunąłem go w dół i przeciwnik nie ruszył celownika, oddał strzał szóstka, a ja dziewiątkę u góry w barażu. Wygrałem wtedy brązowy medal.
Łucznicy Piotr Jacniacki oraz Piotr Sawicki są dziś moimi gośćmi.
Czas zuchwałych.
Czy spotkaliście się podczas zawodów z osobami z takimi ograniczeniami fizycznymi, że pomyśleliście sobie, kurczę, jak on to robi? Że po prostu sami byliście zaskoczeni, w jakim stanie można nawet uprawiać sport? W jakim stanie niepełnosprawności?
Dla mnie to te osoby, które strzelają nogami, tak? Gdzie on sam nogami sobie wszystko robi. Zakłada strzałę, nie wiem, zdejmuje, zakłada okulary, czapkę, wszystko robi tymi nogami, tak?
Jest obecnie nawet teraz taki zawodnik, on jest chyba Belk.
Tak, Piotr Iwan.
Belk. On ma, z tego co widać, on ma jedną tylko rękę sprawną. I nogę chyba. Taką ma dysfunkcję ruchu. I on na 720 punktów możliwych strzelił 690 coś. To widać pozycję jego, tak jakby ledwo siedział na wózku i on trafia.
Tak człowiek się zastanawia, czy on się nie przewróci zaraz, no, a on dokładnie. Po prostu trafia, tak?
Następna konkurencja, niewidomi strzelają. To jest na zasadzie stojak, który na danej wysokości jest taki punkt podparcia, czyli jakiś pręcik, jakieś coś takiego, że dotykając dłonią, on wie, że jest tak jakby celownikiem w tarczy. Dochodzi od dołu, czuje dany ukucie, dajmy na to lekkie takie, jakiś dotyk na dłoni i wtedy oddaje strzał. No. I z 30 metrów strzelają tak w tarczę, trafiają, to tak aż dziwne, no.
To w tym momencie sami możecie sobie pomyśleć, że jak oni dają radę, no to przecież...
No to też jest dodatkowe źródło motywacji, jak się widzi właśnie te osoby.
Czasami jak widzę na tych zawodach, to tak, szczerze mówiąc, to ja jestem z nich zdrowy. Bo tak, co jak sobie radzą, to jest dziwne, że to można sobie...
Często ten strzał jest oddawany nie z ręki, tylko właśnie jakimś tam przyruchem głowy, że ta strzała cięciwa jest uwalniana, strzała nie tak jak my robimy to właśnie rękami, tylko jakimś tam ruchem.
Ruchem. Tak. Tak. Ja widziałem, jak Japończyk miał właśnie strzelał, ledwo siedział, ale zwalnianie cięciwy miał wypchnięciem powietrza w policzku. Miał przyrząd, ciągnięta była cięciwa na policzku i on tym ruchem, wypchaniem powietrza, zwalniał cięciwę. I też trafiał.
Można powiedzieć, że człowiek w ogóle nie zdaje sobie sprawy, gdzie tak naprawdę są jego granice. A co wam dał sport, jeżeli chodzi o taką perspektywę tego, co jest tu i teraz?
Mi na pewno w jakimś sensie też ukształtował charakter. Jakoś tak wewnętrznie mnie uspokoił. Ja jako dziecko byłem bardzo, wszędzie byłem, także teraz by powiedzieli, że w tamtych czasach
ADHD.
ADHD. No. I to jakoś uczniństwo tak... W jakimś sensie też nauczyło mnie życia. No.
Praktycznie wypełniło 80% twojego
tak,
życia,
no, na
można
pewno
powiedzieć.
Też to było kosztem rodziny. No. Syn mi się rodził, no, zaczynał chodzić i żona mi powiedziała to przez telefon, bo tata był w spale na zgrupowaniu. No. To też kosztem rodziny. No.
Mhm. A u ciebie jak to wyglądało?
No w tej chwili jak gdyby to ucznictwo pochłonęło mnie całkowicie, bo przyszedłem do klubu tylko strzelać z łuku i przychodziłem 3 razy w tygodniu. Potem zacząłem pracę na pół etatu, teraz pracuję na cały etat plus to ucznictwo, plus zgrupowania, także całe życie w tej chwili kręci się wokół, moje życie w tej chwili wokół klubu i ucznictwa. Praktycznie trudno jest ustalić weekend, właśnie tak jak mówi Piotrek, jeżeli chodzi o życie rodzinne, w którym nie ma żadnej aktywności, bo albo my organizujemy zawody, gdzie pełnię funkcję prezesa i muszę witać gości, albo sam jadę na zawody i tak trudno jest to wszystko pogodzić. A czasami jest tak, że nie jestem w stanie być tu i tu, tak?
A jako, że tak naprawdę z tym sportem twoja przygoda zaczęła się dosyć takim poważnym wieku, czy zauważyłeś jakieś takie znaczące zmiany właśnie mentalne?
Trochę na pewno to uporządkowało, bo to jest jednak walka sama ze sobą, ale jednak ja też pracę miałem takie zadaniowe, tak? Jako przedstawiciel handlowy też pracowałem. To było dążenie do celu, tak? To było realizowanie czy osiąganie określonych celów w jakimś czasie. I ucznictwo tu się wpisało, bo to też jest osiąganie celu. To oczywiście to, jeżeli te cele są realizowane, no to pobudza się ten ośrodek nagrody, no i człowiek się cieszy z tego, tak? Z realizacji tych krótkookresowych celów. Myślę, że każdy sport, który uprawiamy, to jest właśnie to osiąganie celów plus... Właśnie praca nad sobą.
Czy możecie sobie dzisiaj wyobrazić swoje życie bez sportu?
No nie przeszło mi to przez myśl.
Nie?
No może dlatego, że za długo jestem. No ponad, no blisko 30 lat w tym sporcie. Także nie wyobrażam sobie życia, żebym miał coś innego robić. No. W moim przypadku było tak, że ciężko w tamtych czasach było i pracę dostać i wszystko. Tutaj to miałem jakiś tam sposób na życie, no.
Nie wiem, jak u ciebie ta szybko choroba postępuje, ale masz coś takiego, że jeszcze tam ileś lat będziesz mógł uprawiać czynnie sport,
trudno,
a potem pogodzić się z tym.
Trudno to powiedzieć, bo ta choroba jest nieprzewidywalna.
No
miałem taki okres, że właśnie ta choroba jak gdyby się zatrzymała i robiłem postępy, tak? Teraz mam taki okres, że już drugi rok ta choroba postępuje i te wyniki też w łucznictwie mam coraz
gorsze.
Ale mimo tego, że te wyniki są gorsze, czy jakaś kontuzja też, bo no, funkcjonując jako osoba niepełnosprawna, czasami trzeba ten wózek wyjąć, gdzieś się szarpnie, coś naciągnie, czy z jakimiś kontuzjami też człowiek sobie musi poradzić. No jest trudniej, ale ja cały czas wierzę w to, że jak uspokoi mi się ta choroba, no jestem też w badaniu klinicznym, stosuję jakieś nowe leki, co cały czas próbuję szukać rozwiązania, żeby tę chorobę zatrzymać. Mam taką nadzieję, że jak mi się choroba zatrzyma, to znowu wrócę do dobrych wyników i będę miał szansę na jakieś sukcesy.
Czyli jest taka szansa, że, tak, w pewnym okresie ta choroba może się zatrzymać.
Może się zatrzymać, bo to jest nieprzewidywalne. Mózg jest neuroplastyczny, nawet jeżeli są uszkodzone nerwy, czy jakieś ten, znajdują się kanały, którymi można to w inny sposób robić. Nawet jeżeli się okaże, że jakaś tam niepełnosprawność będzie. Ja już nawet myślałem przez chwilę, bo miałem problem z dłuższy czas z lewą ręką, czy nie przerzucić się na to, żeby strzelać tylko z jednej ręki. Bo ta lewa ręka była głównym powodem, który mi wyniki psuły. Czy nie przerzucić się i nie strzelać tylko z tej ręki. No ale na szczęście jak gdyby to się uspokoiło, tu się ustabilizowało, to pojawiły się inne problemy. No tutaj w łucznictwie tak jest, że jak jest, pojawia się jakiś błąd, to często ten błąd generuje następny błąd. I tak jak, nie wiem, osoby, które mają problem z poruszaniem się, z chodzeniem, potem się okazuje, że nie mogą chodzić, a to jest, wszystko wzięło się z jakiejś innej, była inna przyczyna niż objawy, tak? Tak na przykład u mnie, ja potykałem się lewą nogą, no to szukałem problemu w nodze, tak? Potem w kolanie, bo kolano mi bolało, potem w kręgosłupie wyżej, a wszystko okazało się, że jest w głowie, tak? Że to, że mi kolano nie funkcjonowało i z kręgosłupem miałem problem, to jest problem neurologiczny. I w łucznictwie czasami też tak jest, jeżeli się nie wychwyci tego błędu w odpowiednim miejscu.
Albo źródła tego błędu.
Źródło tego błędu, tak, że to jak gdyby wszystko bierze się z niewłaściwego ułożenia w tym miejscu, to poprawia się inne elementy, ale tego kluczowego się nie poprawi, tak? Także to jest cały czas praca nad sobą.
To teraz muszę zapytać łuczników, jaki macie cel teraz na przyszłość swój?
Dziesiątkę.
No, same dziesiątki, same dziesiątki.
W takim razie tego wam życzę, samych dziesiątek w życiu. Dziś moimi gośćmi byli paraolimpijczycy, wielokrotni zdobywcy medali drużynowych, jak i indywidualnych w łucznictwie na wózkach, prezes Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji Start Piotr Jacniacki oraz Piotr Sawicki. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękujemy.
Piotr Król, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę i zapraszam za tydzień w sobotę, zbiórka po godzinie 13.